Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
W ciągu paru lat autorka nad Niemnem złamała kilka podstawowych zakazów obyczajowych. Porzuciła męża zesłanego za udział w powstaniu styczniowym. Zdecydowała się również żyć i pracować na własny rachunek. A to, że jej kolejnym partnerem został żonaty mężczyzna, w ogóle nie mieściło się w normach epoki. Takie rzeczy zdarzały się wyłącznie w środowiskach artystycznych, natomiast Orzeszkowa z racji urodzenia należała do eleganckiego towarzystwa. Pan mecenas był w Grodnie osobą dość popularną i raczej nie narzekał na brak klientów i dochody. Zdarzało mu się też zdradzać Orzeszkową, która powtarzała sobie wówczas, że najwyraźniej nie jest kochaną. Szczególnie mocno przeżyła kryzys z 1883 roku, gdy podczas wakacyjnego wyjazdu do Miniewicz 57-letni pan mecenas wdał się w burzliwy romans z wiejską dziewczyną. Elizie nie pozostało nic innego niż czekać, aż niewiernemu opadną namiętności. Faktycznie miała rację. Nie zapomniała jednak o upokorzeniu i jak na rasową pisarkę przystało, rozliczyła się z nim w literacki sposób. Nachorskiego przedstawiła jako kłamliwego Lovelasa w noweli Chochlik psotnik, tak dokładnie opisując jego wygląd zewnętrzny, że nikt w Grodnie nie miał wątpliwości, o kogo chodzi. Mecenas przyjął to z godnością. Wprawdzie sam zapewne nie przeczytał opowiadania, ale doniesiono mu o zemście partnerki. I prawdopodobnie uznał, że skoro był nielojalny, nie może mieć do niej pretensji. Niebawem doszedł do porozumienia z kochanką i wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal męczyły go dyskusje literackie i nie lubił otoczenia pisarki, a szczególnie emancypantek i sawantek, które uważał za skończone wariatki. Wprawdzie często towarzyszył Orzeszkowej w podróżach do Warszawy, lecz starał się unikać spotkań literackich. A już najbardziej irytowały go kontakty z Marią Konopnicką i jej partnerką życiową, malarką Marią Dulębianką. Najwyraźniej pan mecenas nie przejawiał tolerancji wobec kobiet kochających inaczej. Swój konkubinat zalegalizowali dopiero po ćwierćwieczu. W 1894 roku zmarła żona adwokata i kilka miesięcy później 53-letnia pani Eliza wyszła za 68-letniego partnera. Zamieszkali razem, jednak małżeństwo nie trwało zbyt długo, gdyż dwa lata później, podczas przyjęcia imieninowego pisarki, adwokat doznał ataku serca i zmarł. Wprawdzie po jego śmierci pani Eliza twierdziła, że moje wszystko skończone i planowała poświęcić się tylko pracy, ale życie nie znosi próżni. Niebawem Orzeszkowa zwróciła większą uwagę na jednego ze stałych bywalców jej salonu, oficera miejscowego pułku piechoty Franciszka Godlewskiego. Był od niej młodszy o 25 lat, inteligentny i błyskotliwy, a do tego dżentelmen w każdym calu. Najwyraźniej faktycznie serce to nie sługa, a wiek nie wpływa na uczucia. Wszystko bowiem wskazuje na to, że pisarka całkowicie straciła głowę dla przystojnego oficera. Z upływem czasu pisarka całkowicie uzależniła się od spotkań z Godlewskim. Chociaż zadając sobie pytanie, czy jest wariatką, powtarzała, że trzeba opamiętać się i być rozsądną i chłodną, jednak nie potrafiła się opanować. Przyznawała, że jest to dla niej męka straszna i nie wie, co czynić. Godlewski zapewne doskonale zdawał sobie sprawę z uczuć pani Elizy, ale dla niego była tylko znakomitą pisarką, autorytetem literackim i przyjaciółką. Nie zamierzał jednak zrywać tej znajomości, wychodząc z założenia, że oboje znaczą dla siebie zbyt wiele. Zresztą niebawem zaręczył się z Janiną Iżycką i miał nadzieję, że będzie to ostatecznym wyjściem z kłopotliwej sytuacji. Chciał nadal spotykać się z Orzeszkową, ale wyłącznie na stopie towarzyskiej i przyjacielskiej. Pisarka oficjalnie cieszyła się z zaręczyn, ale tak naprawdę była pogrążona w smutku bezdennym. Doszła jednak do wniosku, że życie płynie korytem zwykłym i trzeba się pogodzić z wyrokami losu. Jedną z najdziwniejszych spraw w życiu Orzeszkowej była jej znajomość z 30-letnim naukowcem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tadeuszem Garbowskim. W czerwcu 1899 roku pisarka otrzymała list od mężczyzny przedstawiającego się jako Leon Płoszowski. Była to oferta wspólnego napisania książki, a pani Eliza uznała pomysł za doskonały. Tak zaczęły się ich kontakty, a Płoszowski przedstawił zarys utworu, który pisarka zaakceptowała. Z czasem z tej współpracy miała powstać powieść Ad Astra, Dwugłos. Tadeusz Garbowski był wszechstronnie wykształconym naukowcem z zapałem oddającym się badaniom z dziedziny filozofii i biologii. To nie wyczerpywało jednak jego aktywności, bowiem przejawiał także szerokie zainteresowania literackie, muzyczne i plastyczne. Podczas osobistego spotkania Garbowski wywarł na pisarce duże wrażenie. Urok krakowskiego naukowca spowodował, że w ich korespondencji zaczęły się pojawiać elementy bardzo prywatne. Praca nad powieścią trwała kilka lat. Ostatecznie Orzeszkowa dokończyła ją sama. Garbowski stracił entuzjazm zajęty licznymi projektami naukowymi. Ich korespondencja miała jeszcze trwać, aczkolwiek brakowało już w niej osobistych tonów. Po raz ostatni pani Eliza napisała do Garbowskiego na miesiąc przed śmiercią. Żyję jeszcze. Pamiętam wiecznie. Wspominam serdecznie. Wszystkiego, co na ziemi słońcem jest i kwiatami, życzę gorąco. Eliza Orzeszkowa zmarła na atak serca 18 maja 1910 roku. Po jej śmierci wybuchł kolejny skandal. Proboszcz Juliusz Ellert odmówił odprawienia katolickiego pogrzebu. Jako powód podawał fakt, że była niepraktykująca. Bardziej jednak chodziło o długoletni romans z Nachorskim. Dopiero interwencja biskupa spowodowała, że pisarka mogła zostać pochowana zgodnie z tradycją. Spoczęła na cmentarzu w Grodnie, u boku męża, a ich groby zachowały się do dziś.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.